Ojcze, proszę Cię, abyś otworzył nasze umysły, nasze serca na rozumienie Twego Słowa, abyśmy byli należycie przez Ciebie przygotowani, wyuczeni, abyśmy rozumieli, jak Ty do nas mówisz, jak Ty do nas przemawiasz, jak działasz w naszym sercu, jak, Panie, nas prowadzisz i, Panie, co chcesz czynić pośród nas, przez nas, indywidualnie czy jako Kościół, Panie. Prosimy Cię o otwartość naszych serc, co Ty, Panie, mówisz osobiście i co Ty mówisz do serc, Panie, do Kościoła, abyśmy byli otwarci na to. W imieniu Jezusa. Amen. Mówiliśmy dzisiaj o Duchu Świętym i to będzie w tym temacie. I chciałbym zacząć dzisiaj Słowo Boże od Ewangelii Jana, od 3 rozdziału, bo jest to dla mnie żywe. I chciałbym się z tym z wami dzielić, ponieważ da wam to pewne głębsze zrozumienie Słowa. Ja myślę, że wy to niby wiemy, ale ja bym chciał coś troszkę głębiej powiedzieć. Też chcę pokazać te Słowo w takim kontekście też ewangelizacyjnym. W kontekście ewangelizacyjnym, abyście byli przygotowani, jak głosić Słowo Boże dla ludzi na zewnątrz. I tak się jakoś przyjęło, że zazwyczaj myślimy, no jak wychodzimy na zewnątrz, no to tych biednych ludzi najbardziej nam szkoda, narkomanów, alkoholików, jacyś takich ludzi z marginesu społecznego. I to jest prawda, my mamy takim ludziom głosić Ewangelię, tak? Ale ja chcę wam rzucić pewną sugestię, że zobaczcie, Pan Jezus, kiedy głosił Ewangelię, on w szczególny sposób i najwięcej poruszał się wśród ludzi religijnych. To nie oznacza, że nie głosił tym ubogim, prostytutkom, celnikom i tak dalej. Tam też do nich wychodził. Ale wiemy z zapisu, tak, i nawet z dziejów apostolskich, ponieważ apostołowie głosili, to oni też szli do tych kręgów ludzi religijnych. I powiem wam, że bardzo trudno jest głosić Ewangelię ludziom religijnym. Ponieważ oni mają swoje koncepcje, ponieważ mają swoje wyobrażenie na temat słowa, doktryny, z pewnych rzeczy, które się wiążą z ich tradycją, przynależnością do jakiejś organizacji religijnej i tak dalej. Ja, jak ja to z doświadczenia widzę i obserwuję, to w naszym kraju największy problem z takimi ludźmi to jest oczywistą rzeczą to, że to są katolicy. Tak? To jest oczywista rzecz, że trudno jest głosić katolikom i często my boimy się z nimi rozmawiać. I drugą taką grupą ludzi to są Świadkowie Jehowy, wiecie? I oni mają ten sam problem. I tak jakbyśmy spojrzeli na przykład na nasze miasto, to najwięcej ich jest katolików i Świadków Jehowych, a my tak jesteśmy w mniejszości. Ale często my boimy się konfrontować, czy to ze świadkami, czy z katolikami, no bo tak się boimy, bo może nie mamy argumentów i tak dalej. Ja chciałbym wam dać argumenty, aby rozmawiać z takimi ludźmi i abyście byli odważni, abyście głosili słowo, abyście byli otwarci na to, na takich ludzi, abyśmy tylko nie patrzyli na tych ludzi, powiedzmy, takich biednych, tych, powiedzmy, bezdomnych i tak dalej. Dla nich też mamy mieć serce, ale Jezus kocha wszystkich. Amen. Nie ograniczajmy Ewangelii tylko do ludzi takich, religijnych, bo oni też muszą się na nowo narodzić. Okej? Dobrze. I to jest wstęp do kazania. I teraz czytamy od 3 rozdziału, od 1 wersetu aż do 21 wersetu. A był człowiek, faryzeusz, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodził na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wie skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. A odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. I jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądzić świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Amen. Dobrze. Zobaczcie, tu był człowiek religijny, znawca pism, a był skonfrontowany z pewnym tematem, jak być narodzonym na nowo do Bożego Królestwa. Ja wiem, że to jest bardzo ważna prawda Słowa Bożego i wielu ludzi religijnych. Miałem okazję rozmawiać z różnymi ludźmi, czy z katolikami, czy z Świadkami Jehowy, religijnymi ludźmi w tym sensie, że oni znają pisma i znają doktryny swoich wyznań, tak? Ale kiedy ich konfrontowałem z tym tematem w rozmowie, w dyskusji, okazuje się, że oni w ogóle mają mgłe pojęcie, a nawet w ogóle oni są zdziwieni tym tematem. I ostatnio miałem taką sytuację, że właśnie zaczepiłem Świadków Jehowych na ulicy. Tak mnie Bóg pobudza. Specjalnie, celowo im postawiłem pewne pytania właśnie przez pryzmat tej Ewangelii Jana. I wiecie co? I oni nie wiedzieli, jak mi odpowiedzieć. Oni mówili, no my się musimy zastanowić, to nie jest takie proste. A ja mówię, wiecie co? To jest bardzo proste, bo tu pisze jak wół. No i chciałbym się z wami tym podzielić, jak to jest z tym nowonarodzeniem. Oczywiście my to niby już wszystko wiemy, ale przypomnieć wam, abyście umieli z ludźmi argumentować i pokazywać pewne fundamentalne prawdy wiary, w jaki sposób my możemy przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Bo widzicie, nie wystarczy być człowiekiem religijnym, znać pisma, przestrzegać jakichś obyczajów, obrzędów religijnych, to nie wystarczy. I można być dobrym, moralnym człowiekiem, ale jeżeli na nowo się nie narodzi taki człowiek, on po prostu nie ma zbawienia. Dlatego to jest tak samo ważne, nowonarodzenie, dla prostytutki, pijaka, alkoholika, jak i dla człowieka, który deklaruje wiarę w Boga. I nawet deklaruje wiarę, że on wierzy w Chrystusa, a okazuje się, że nie ma tego przeżycia. I chcę wam mówić, w jaki sposób można dojść do tego przeżycia i w jaki sposób można mieć świadectwo w swoim sercu, w swoim duchu, że się jest człowiekiem narodzonym na nowo. I teraz w jaki sposób człowiek ma się narodzić powtórnie? To jest ta konkluzja z tych fragmentów, co wam przeczytałem. Zadałem im te pytania, nie widzieli mi, jak odpowiedzieć. My tu jest odpowiedź, jak W pisze. Oni czytają, nie widzimy. A ja mówię, to dziwne. Jezus przecież mówi, że trzeba się narodzić z wody i z ducha. Proste. Z wody i z ducha. Czym jest ta woda? Niektórzy biorą to, że woda to jest symbol chrztu. Oczywiście woda jest symbolem chrztu, ale czy w tym przypadku jest to symbol chrztu? Ja uważam, że nie i zaraz to wytłumaczę. No, duch, no to rozumiemy, że chodzi o Ducha Świętego. To jest rzecz oczywista, tak? Dobrze, co to znaczy narodzić? Narodzić to inaczej spłodzić, dać początek życia lub urodzić, czyli spłodzić, dać początek życia, tak? Spłodzić, urodzić, dać początek życia. Wiecie, raz się daje początek życia. Nie musimy się 5 razy rodzić na nowo do Bożego Królestwa, czy 5 razy rodzić się na nowo w sferze ciała, aby być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Na przykład. Raz się rodzimy i otrzymujemy obywatelstwo, aczkolwiek później możemy je zmienić. Ale w każdym razie jest to rzecz oczywista i logiczna. Raz się rodzimy do Bożego Królestwa, raz się rodzimy fizycznie, ale kiedyś ten moment musi przyjść. Czyli z wody i z ducha. I teraz dlaczego woda jest symbolem Słowa Bożego? Przykład. Kiedy przyszedł anioł, najlepszym przykładem właśnie, od kiedy przyszedł anioł do Marii, to jest najlepszy przykład właśnie ta historia poczęcia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, kiedy Maria spotkała się z aniołem. Kiedy przyszedł anioł do niej, głosił Ewangelię, że ma począć Syna Bożego. I wszystko, co ona zrobiła, ona powiedziała, oto ja, służebnica pańska, niech się stanie według słowa Twego. Czyli tak, słyszała poselstwo i była na tyle pokorną kobietą, że się zgodziła i dlatego Duch Święty na nią zstąpił i to, co się w niej poczęło, było z Ducha Świętego. Czyli były dwa, tak? Były dwa, dwie rzeczy potrzebne, tak? Aby być zrodzonym, aby się narodził w niej Syn Boży, tak? Czyli słowo Ewangelii było ogłoszone, poselstwo, dwa czynniki były, tak? I Duch Święty. I tu się z tym zgadzamy, tak? Prosta rzecz. Dalej. Piotr mówi, jako narodzeni, może przeczytam ten fragment, jako narodzeni niemowlęta, tak? Z nasienia Słowa Bożego, tak? Nieskazitelnego. Zapragnijcie Słowa Bożego, tak, aby było pokarmem dla was, tak? Czyli widzimy to, że również Piotr o tym mówi, że jesteśmy zrodzeni z tego nieskazitelnego Słowa Bożego. Czyli zawsze są te dwa czynniki, Słowo i Duch. I to jest też również to słowo zrodzić, spłodzić, narodzić. Tak samo Jakub też o tym wspomina i również o tym wspomina, widzicie, apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, gdzie chyba 14-15 werset. I Paweł mówi tak, w kontekście takim mówi, że ja jestem ojcem dla was, dla Koryntian. Ojcem duchowym, bo ja, mówi, was spłodziłem, zrodziłem te same słowo przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Czyli przez zwiastowanie, jak czytamy list do Koryntian, to Paweł mówi, przywódł do Koryntu w słabości i w trwodze i głosił Ewangelię, a Bóg objawił się w cudowny sposób w mocy Ducha Świętego. Czyli apostoł Paweł spłodził ich przez zwiastowanie Ewangelii do Bożego Królestwa. I jeszcze jest jeden taki fragment w liście do Tytusa. Też apostoł Paweł o tym też wspomina. List do Tytusa, trzeci chyba rozdział, piąty werset. Chyba, tak? Zaraz zobaczymy. Jest. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Tak? Przez kąpiel odrodzenia. To kąpiel odrodzenia było słowo, bo Jezus mówi, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli widzimy, jeżeli Pan Jezus narodził się przez dwa czynniki, słowo i ducha, i też również wykazuje to wam spizm, że również dla nas jest tą potrzebą usłyszeć słowo Ewangelii, które mówi o pokucie i wierze w Syna Bożego, w Jego człowieczeństwo, mesjaństwo, w Jego boskość i w Jego dzieło na krzyżu. I my musimy na to zareagować, pokutując i wierząc i przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I wtedy, kiedy wyznajemy wiarę, Duch Święty wstępuje do naszego serca i coś się w nas nowego poczyna. I wiecie co? Ale ten człowiek religijny, on o tym nie wiedział. On mówi, to co ma się urodzić nowego? Jak ja, człowiek stary? Mówi, co ja jak? Mówi, jak to jest możliwe? Co ja mam wejść powtórnie do łona matki swojej? A Jezus mówi, to ty? Jesteś nauczycielem zakonu, a tego nie wiesz? No i gdzie o tym jest napisane w Biblii? On był nauczycielem zakonu, tak? Czyli praw, ksiąg mojżeszowych, proroków. Czytał Pisma i Jezus mu mówi, to ty tego nie wiesz? To jak ty uczysz lud Boży? Że nie wiesz w ogóle, że jest duchowe narodzenie. Gdzie o tym piszą prorocy? Jak wam się wydaje? Gdzie o tym jest powiedziane? Ezechiel. I dam wam, jest mowa o nowym przymierzu. Nowe serce i nowego ducha. Jeremiasz o tym pisze. Wiecie, prorocy o tym pisze, nawet Izajasz. Także jest o tym mowa, ale on o tym nie wiedział. Wiemy, że dopiero w Nowym Testamencie jest to szerzej wyjaśnione, ale to już zapowiadali prorocy Nowego Testamentu. I teraz drugie pytanie. Po co człowiek się ma narodzić powtórnie? Kiedy już rozumiemy, że jest duchowe narodzenie. Po co? Z analizy tych fragmentów wynika, żeby wejść i zobaczyć Królestwo Boże. Co to znaczy wejść do Królestwa Bożego? Znaczy może zobaczyć Królestwo Boże. Powiem wam tak. Można być człowiekiem religijnym, można słuchać, można patrzeć, a być z dalekim od działania Boga, tak? Od działania Ducha Świętego. I tacy byli faryzeusze. Oni widzieli posługę Jezusa, a cały czas wątpili w swoich sercach. I podstawową posługą Pana Jezusa było to, że kiedy On przychodził do ludzi i tak w ogóle się zaczyna Ewangelia, upamiętajcie się, był posłany Jan Chrzciciel i wyznawali grzechy, tak? Oczyszczali swoje serce na podstawie pokuty, wyznając grzechy. To jest początek głoszenia Ewangelii, pokuta, wyznawania grzechów, oczyszczania grzechów. I kiedy Pan Jezus przychodzi, Jego pierwszą też posługą jest również to, że daje godność ludziom, odpuszcza grzechy ludziom. I wiecie co, jeżeli chodzi o kwestię przebaczenia grzechów, to tak, od strony Bożej to jest tak, że Bóg przebacza grzechy i Bóg o tym wie. I wie, komu przebacza. Ale od strony tej ludzkiej, na przykład tej osoby, której Bóg przebacza, jest kwestią subiektywną, ale dla tych osób postronnych, które obserwują z boku, to wątpią, mogą wątpić. Tak samo robili faryzeusze. Kiedy Jezus odpuszczał grzechy prostytutce, faryzeusze no, się dziwili, jak? On je może grzechy odpuszczać. Kiedy Jezus odpuszczał grzechy człowiekowi, który był paralitykiem, którego przynieśli do jego domu i mu się włamali do domu, bo mu rozbroili dach, wnieśli go. Jezus mówi, odpuszczone są grzechy twoje. A faryzeusze w swoich sercach wątpią i szemrają. A Jezus mówi, czemuż tu wątpicie w swoich sercach? I mówi, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są grzechy twoje, czy powiedzieć, wstań, weź łoże swoje i chodź. I mówi, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy, mówię ci, człowieku, wstań, weź łoże swoje i chodź. Jak myślicie, czy ten człowiek miał świadectwo w swoim sercu, że Jezus mu grzechy odpuszcza? Miał. A ta prostytutka, którą chcieli ukamienować, czy miała świadectwo w swoim sercu, że jej Bóg grzechy odpuszcza, że jej Jezus odpuszcza grzechy? Miała. Ale ci religijni ludzie, myślicie, że oni w to wierzyli? Nie. Czyli widzicie, jeżeli chodzi o przebaczenie grzechów, to jest tak, że to jest nasza sprawa subiektywna, nadprzyrodzona, że mamy świadectwo w naszych sercach, że Bóg nam przebacza grzechy. I Bóg o tym też wie, tak? Ale jeżeli chodzi o ludzi postronnych i pomimo to, że są religijnymi znawcami Pisma, w ogóle mogą tego nie widzieć. Tak? W ogóle. Kiedy Jezus uzdrawiał, tak? To oni mówili, mocą księcia demonów wypędza demony. Te cuda, co robi, to wszystko to diabeł przez niego robi, tak? To byli ludzie religijni, ale cały czas wątpili, nie mogli widzieć działania Ducha Świętego ani w sercu ludzi, którzy pokutują i dochodzą do miejsca, że im Bóg grzechy przebacza, ani kiedy Jezus z nich demony wypędzał, czy uzdrawiał chorych, czy wzbudzał zmartwych, to ci ludzie religijni cały czas nie widzieli w tym działania Ducha Świętego. Jak to jest możliwe? Ano tak, że będą patrzeć, będą słuchać, ale otępiało ich serce. Wiecie dlaczego? Bo nie chcieli się nawrócić do Jezusa, aby je uzdrowił, te serce. I problem wielu ludzi religijnych jest taki, że oni nie chcą się nawrócić, nie chcą pokutować, zwrócić swego serca do Chrystusa. Oni bardziej polegają na swoich tradycjach religijnych, na swoich rytuałach, ale mówi Jezus, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Czemu do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot? Czyli widzimy, kwestia widzieć Królestwo Boże, to widzieć działanie Ducha Świętego w sercu ludzi, poprzez to, że Bóg grzech odpuszcza i poprzez manifestację Ducha Świętego, chociażby poprzez uzdrowienia. Druga rzecz, wejść do Królestwa Bożego. To znaczy, ja to rozumiem tak, że chodzi o to, żeby stać się obywatelem Bożym. Stać się członkiem Bożego Królestwa, Bożego Państwa, Bożej rodziny. Tak? To znaczy wejść do Bożego Królestwa, nie inaczej. I kiedy Jezus rozesłał 70 uczniów i oni tacy uradowani poszli głosić Ewangelię, mówią, Panie, jak cudownie, a jacy my silni, mocni jesteśmy, o jacy duchowi, myśmy demony wypędzali, myśmy uzdrowienia robili w Twoim imieniu. A Jezus mówi, fajnie, to świetnie, ale wiecie co? Raczej cieszcie się z tego, że Wasze imiona są zapisane w niebie, że macie paszport obywatelstwa Królestwa Niebios. I to się dzieje wtedy, kiedy rodzimy się na nowo. Amen? To znaczy wejść. I wiecie co? I tu jest powiedziane w tym fragmencie Ewangelii Jana, że musisz się na nowo narodzić. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Dlatego to poselstwo jest tak ważne. Musicie się na nowo narodzić. Billy Graham miał taką książkę, musicie się na nowo narodzić. To jest dobra książka, ale to jest bardzo ważne poselstwo, mówię wam. Dobrze. To w takim razie co się rodzi na nowo w człowieku? Jezus oczywiście to odpowiada. Co narodziło się z ciała, ciałem jest. Co narodziło się z ducha, duchem jest. I wiemy, że człowiek jest duchem, duszą i ciałem. I to jest rzecz oczywista. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jedno duchem. Tak? A my nie otrzymaliśmy ducha tego świata, ale otrzymaliśmy ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Paweł pisze w liście do Koryntian. Czyli jest narodzenie ducha ludzkiego. To, co się rodzi w nas, to jest duch ludzki. I wiecie, jeżeli chodzi o nasze fizyczne narodzenie, to my nie mieliśmy aktu woli, ponieważ to o nas zdecydowali tak naprawdę rodzice, bo pisze, że to nie, że właśnie z woli mężczyzny i kobiety. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tam jest powiedziane tak, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi, którzy narodzili się z Boga. Którzy narodzili się z Boga, a nie z woli mężczyzny czy kobiety, lecz z Boga. Czy słowo narodzić się powtórnie z Boga, narodzić się z ducha, chodzi o ten sam akt, czyli poczęcie coś w nas nowego i przyłączenie nas do Bożego Królestwa, abyśmy stali się obywatelami Bożego Królestwa, Bożego Kościoła. Czyli rozumiemy, że jeżeli chodzi o te fizyczne życie, to myśmy nie decydowali, ale jeżeli chodzi o duchowe życie, to dzieje się na podstawie aktu naszej woli. Bo żeby narodzić się na nowo, to trzeba usłyszeć Ewangelię, pokutować i przyjąć osobiście wiarę w Jezusa. Bo tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy uwierzyli w imię Jego i Go przyjęli. To znaczy, że słyszeli i zdecydowali się uczynić Jezusa Panem, Bogiem, Zbawicielem swego życia. Amen? Czyli jest to akt wiary. Akt wiary, który może nastąpić wtedy, kiedy człowiek ma jakąś świadomość, bo niemowlę nie może mieć świadomości. Amen? Nie wystarczy, tak jak to jest w innych kościołach, na przykład w kościele katolickim, że ktoś staje się chrześcijaninem jako niemowlę, bo go ksiądz pokropił wodą i on już jest chrześcijaninem. Nie, bo chrzest nie rodzi nas do Bożego Królestwa. Chrzest pieczętuje nam przymierze z Bogiem i potwierdza to, że należymy do rodziny Bożej, ale nie zradza nas do Bożego Królestwa. Jest innym aktem i doświadczeniem. Bo nawet zobaczcie, Pan Jezus, kiedy został poczęty przez Słowo i Ducha, to chrzest dopiero przyjął około, jak miał 30 lat. Maryja nie dała się ochrzcić w wodzie, żeby się w niej Pan Jezus narodził. Tak? Chrzest jest innym rodzajem, doświadczeniem części życia chrześcijańskiego. Teraz o tym nie będę mówił. Ale jest innym przeżyciem. I też jest potrzebny nam do uczestnictwa w działaniu Królestwa Bożego, w działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Dobrze. Królestwo Boże, oczywiście rozumiemy, że chodzi o sytuację tą, że Królestwo Boże, one ma być pośród nas przez Ducha Świętego i w naszych sercach. I Królestwo Boże jeszcze dopiero się będzie manifestować po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy przyjdzie tysiącletnie panowanie Chrystusa i później nadejdzie nowe niebo i nowa ziemia. Tak? Czyli Królestwo Boże jest czymś, co jest udziałem już nas dzisiaj, teraz, przez doświadczenie w sercu działania Ducha Świętego, władzy Bożej Ducha Świętego, doświadczenie mocy Ducha Świętego pośród nas przez znaki i cuda, wszelkie przejawy Jego działania. I Królestwo Boże w ostateczności doprowadzi nas do zmartwychwstania ciał i będziemy mieli nieśmiertelne, nieskazitelne ciała i będziemy żyli w odnowionej ziemi z Panem Jezusem Chrystusem przez 1000 lat. A później będzie mały konflikt, ale ci, co już zmartwychwstali, to już my jesteśmy tymi szczęśliwcami. I później będzie nowe niebo i nowa ziemia i nowe Jeruzalem. I to już jest wtedy finisz Bożego Królestwa. I zaczniemy całkiem nową rzeczywistość. Rzucam wam sugestię. Przyjdzie nowy kosmos i nowa Ziemia. Co wy na to? Wchodzimy w to. No taki jest plan rozwoju Bożego Królestwa. To jest przed nami. Dobrze. To w jaki sposób człowiek może doświadczyć... I teraz jest następne pytanie. W jaki sposób człowiek może doświadczyć przebaczenia grzechów i życia wiecznego? I wiecie, z tych fragmentów, co ja wam tutaj czytam, jest o tym mowa. Powiecie, gdzie? Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Wiecie, o czym tu jest mowa? To była ta historia z Izraelitami, kiedy zaczęli szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Bóg się na nich rozgniewał i w wyniku tego gniewu Bóg zesłał na nich węża. Węże, tak? Dużo węży. I te węże ich kąsały. Wąż jest symbolem szatana. Zgodzimy się z tym? Zgodzimy się. A jad jest symbolem czego? Grzechu. Amen? To teraz zauważcie. Z powodu nieposłuszeństwa Bóg posyła te węże, obraz szatana. Jak ukąsił Izraelita ten wąż, to dostał się jad i w wyniku tego ten Izraelita musiał umrzeć. Ale Bóg daje rozwiązanie, ponieważ Mojżesz się wstawiał. Mówi, Boże, zrób coś. Wstawił się za ludem. Mojżesz jest typem Chrystusa. Wstawiał się. I Bóg dał mu rozwiązanie. I powiedział, weź drzewo i przybij węża miedzianego na te drzewo. I każdy Izraelita, który będzie żałował, podbiegnie pod te drzewo, spojrzy się, będą mu grzechy przebaczone i trucizna w nim przestanie działać. Trucizna zacznie w nim być neutralizowana. Tak? I tu są dwie myśli, wam rzucam. Jedna myśl to jest taka, że po pierwsze, kiedy oni przychodzili, oczywiście jest to obraz Jezusa, tak? Ten wąż ukrzyżowany. Kiedy oni przychodzili pod ten drzewiec, to jest to, Jezus wisi na krzyżu, tak? To znaczy, tam mi Bóg wszystkie moje grzechy przebacza, tak? Ja w to wierzę. Już dostaję oczyszczenia. Ale jeszcze dostaję, wiecie co? Antidotum na truciznę grzechu. Wiecie, czym jest to antidotum na truciznę grzechu w waszej cielesnej natury? Duch Święty. Nowe życie. I daję wam myśl i sugestię taką, że jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, to mamy w sobie potencjał życia Ducha Świętego, aby neutralizować w nas naturę starego człowieka. Czy nie jest to cudowne? Skąd czerpiemy siłę i moc do walki z grzeszną naturą? Przez modlitwę, posty, jałmużnę, chodzenie do kościoła, śpiewanie Bogu pieśni? Nie. Przez patrzenie wiarą na krzyż. A te rzeczy są potrzebne i są wyrazem życia chrześcijańskiego, ale najpierw stamtąd czerpiemy całą moc i siłę życia. Pamiętajcie, jeżeli grzech dręczy wasze życie, to znaczy, że coś jest nie tak z waszą wiarą. Za mało jesteście zakorzenieni w dziele krzyża. Bo jeżeli prawdziwie wierzysz, po co Jezus za ciebie umarł na krzyżu, że On tam wszystkie twoje grzechy przebacza i daje ci nowe życie, które uwalnia cię z mocy starego życia, grzesznej natury, że Jezus jest ten antidotum. Jego Duch daje ci, kiedy wyznałeś wiarę. On ci daje tą siłę, abyś nie żył w grzechu. Musisz to przyjąć przez wiarę. Amen. Nie ma inaczej. Wszystko w chrześcijaństwie jest przez wiarę. List do Galacjan. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Wszystko jest przez słuchanie z wiarą. I jeszcze jest taki fragment w liście do Rzymian. Przeczytam wam. On to zesłał Syna swego w ciele, 8:3. List Rzymian 8:3. On to zesłał Syna swego w ciele, podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Co od nas wymaga prawo? Albo w innych przekładach, i tam jest też dobrze powiedziane, aby sprawiedliwość prawa wykonała się w nas. Co jest sprawiedliwością prawa względem nas? Co? Miłość do Boga i do bliźniego. I nie jesteście w stanie tego wypełnić w ludzkiej sile. Ale jeżeliście się narodzeni na nowo, jest w was Duch Święty, to przez Ducha Świętego jest to możliwe. I nie ma innej możliwości, innej opcji. Dlatego tak ważne jest potrzebne nam nowonarodzenie. I ostatni punkt, piąty. Jakąś świadomość, doświadczenie posiada człowiek, który narodził się powtórnie. Tak Bóg umiłował świat. Coś zrobił dla ciebie. Co On zrobił dla ciebie? Dał swego jedynego Syna, aby cię wyratować. Z czego? Wyratować cię z niewoli grzechu, która w tobie jest, ponieważ jest ta trucizna grzechu w tobie. To jest raz. Po drugie, wyratować cię od sądu gniewu Bożego, od kary wiecznej, od drugiej śmierci, jeziora ognia. Rozumiecie? Od konsekwencji, oddzielenia nas na wieki od Boga. Wiecie, piekło to jest nic. Bo kiedy człowiek umiera i kiedy nie jest narodzony na nowo, on idzie do piekła. Tam to tylko jest więzienie, tam jest chwilowa męczarnia. Ale później jest sąd ostateczny i piekło, i śmierć, i szatan, aniołowie, i wszyscy, co byli nieposłuszni Ewangelii, zmartwychwstają, a ich ciała, ich dusze są w płomieniach ognia na wieki wieków. Nie wiem, ile to jest wieki wieków. Czy to jest 100 lat, 1000 lat, czy to jest nieskończoność, ale piekło to jest nic. Piekło to tylko jest stan przejściowy, kiedy człowiek umiera, jego duch nie jest odrodzony, idzie do piekła. Ale dobra wiadomość jest taka, kiedy ty umierasz, a twój duch wychodzi z twojego ciała, to on idzie do Boga. I oczekuje na zmartwychwstanie. Dlatego jest tak ważne, abyśmy mówili ludziom Ewangelię. Bo to nie chodzi tylko o piekło, bo to chodzi o jezioro ognia, bo to chodzi o wieczne oddzielenie od Boga. I Jezus mówi, tam robak nie umiera, ogień nie gaśnie. Ja nie wiem, jak to może być, ale ja myślę, że ci ludzie, co przeżyli, bo są świadectwa takich ludzi, co przeżyli piekło, co byli duchem w piekle. Bo piekło to wiemy, że jest kraina podziemi, jest gdzieś w głębi ziemi. Jest tą sferą przebywania w niewoli jakby szatana. Tam też jest dręczenie i tak dalej. To oni tylko w piekle byli i oni dramatyczne świadectwa opowiadają, że to jest horror. Ale ja nie wyobrażam sobie, że ktoś jeszcze zmartwychwstaje i ma ciało. I jeszcze te ciało będzie robak, żar i ogień palił i się znowu to jakoś odradzało i tak na wieki wieków. Ja nie wiem, jak to długo jest, ale to musi być okropne. I to nie jest bajka, i to nie jest przenośnia. To nie jest mitologia grecka, jak niektórzy uważają. To jest realna rzecz, o tym mówił Pan Jezus, żebyśmy się bali tego, kto ma moc i ciało i duszę wrzucić do jeziora ognia. To jest coś, co jest. I teraz ostatnia rzecz. Człowiek, który się naprawdę rodzi na nowo, ma świadectwo, że wie, w jaki sposób ma przebaczone grzechy. Bo rozumie, w jaki sposób się z Bogiem możemy pojednać. Ponieważ człowiek, który rodzi się na nowo, on rozumie, że jedyna możliwość pogodzenia się z Bogiem jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa i że tylko w Nim jest odpuszczenie grzechów. Wiecie, to jest podstawowe poselstwo Ewangelii. Nie będę teraz tego tematu rozwijał, ale jeden fragment wam przeczytam, o którym mówił Pan Jezus z Ewangelii Łukasza. I to się tyczy nas, chrześcijan. Podstawowe poselstwo Ewangelii. My mamy być świadkami tego. Wiecie, nie świadkowie Jehowy, ale my. Bo oni nie znają tego poselstwa. Przeczytam wam po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, co On powiedział, co oni mają głosić, o czym być świadkami. 24 Łukasza, Ewangelia, i może od 44 wersetu. Potem rzekł do nich, do tych uczniów, którym się objawił po zmartwychwstaniu. I to jest podstawowe poselstwo. Pamiętajcie zatem o tym, kiedy będziecie zawsze komuś głosić Ewangelię. Nie mówcie o Kościele, nie mówcie o jakichś tam różnicach doktrynalnych, bo to jest istota poselstwa Ewangelii. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza, u proroków i w psalmach, czyli odwołuje się na pisma o jego śmierci, zmartwychwstaniu i tak dalej. Wszystko. Dalej. Otwiera im, pisze, otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Jezus nas tylko może oświecić. Żadna religia, żadny, wiecie, poziom IQ nas nie oświeci. Żadne treningi mózgu nas nie oświecą, żadna psychologia, nie. Jeżeli nie zwrócimy serc do Jezusa, to żaden guru nas nie oświeci. Żadne taktyki psychologiczne nas nie oświecą. Abyśmy rozumieli, co jest napisane w pismach. I mówi tak, i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Co ma być głoszone? Upamiętanie i odpuszczenie grzechów. W czyim imieniu? Kościoła Zielonoświątkowego? Organizacji Świadków Jehowych? Czy w imieniu Jezusa? W imieniu Jezusa. Wiecie, jeżeli chcemy doprowadzić ludzi do nowonarodzenia, to my poselstwo sprawujemy, jak pisze Paweł. W miejsce Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Amen. Czyli świadomość dziecka Bożego jest taka, że po pierwsze, ty wiesz, w jaki sposób ci Bóg grzechy przebacza. Tak? Po drugie, masz świadectwo życia wiecznego, paszportu niebiańskiego. I po trzecie, i tutaj też jest o tym powiedziane w Ewangelii Jana, że wiesz, że masz nowe życie w sobie, które jest święte i sprawiedliwe i które czyni cię sprawiedliwym z racji łaski Bożej, która w tobie działa. To, że ty jesteś posłuszny Bogu, to, że ty możesz wypełniać Jego przykazania, to dlatego, że jest w tobie Duch Chrystusa, który jest tą siłą i mocą. Amen? I tu jest napisane w tej Ewangelii Jana i przeczytam wam ten fragment i kończę i będziemy się modlić. Posłuchajcie. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Tą światłością jest Jezus. Tylko On nam może oświecić, dać zrozumienie pism, dać zrozumienia naszych serc, naszych grzechów. Tak? Tylko On. Dalej. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Tu jest mowa o ludziach, którzy nie chcą pokutować, aby nie ujawniono jego uczynków, bo lubią żyć w grzechu, wiecie? Ale różnica jest teraz taka. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą? Ten, kto się narodził na nowo. dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Wiecie, ja nie muszę uciekać przed Bogiem. Ja nie mam się czego wstydzić przed Bogiem, nawet jakkolwiek bym zgrzeszył. Rozumiecie? Ponieważ najlepszą rzeczą, jaką ty możesz zrobić, kiedy zgrzeszyć, to przyjść do Jezusa, aby Mu to wyjawić, aby On ci przebaczył i udzielił Ducha Świętego. Najgorszą i najgłupszą rzecz to jest to, kiedy chcemy schować swoje złe uczynki. My Pana Boga niczym nie zszokujemy, wiecie? Bo On już wszystkie grzechy zawiesił na Jezusa Chrystusa. Łącznie z grzechami Adolfa Hitlera, Stalina i wszelkich innych dewiantów, jak Kuba Rozpruwacz i tym podobnych. Tak? To dlatego, jakikolwiek by grzech nie popełnił, to Boga nie rozczarujesz. Dlatego w swoim interesie jest przyjść do Jezusa. Tak? Bo jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas. Ale po co On nas oczyści? Abyś dokonywał uczynków w Bogu. Abyś żył tak, jak On tego chce. Bo On ci udzieli tej mocy i siły, Jezus. Amen. On ci nie tylko po to grzechy przebaczy, żebyś ty dalej żył w grzechu, ale po to, byś żył świętym życiem. Amen. Amen. To nie jest cudowna prawda? Czy o tym nie mówi Ewangelia? I bracia i siostry, to, co ja wam tutaj pokazałem, dam wam tylko ogólny szkic tego wykładu na temat tego fragmentu z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Abyśmy tym żyli dla swojego osobistego życia i abyśmy też umieli innym opowiadać Ewangelię i podstawowe poselstwo o narodzeniu na nowo, o upamiętaniu i wierze i odpuszczenie grzechów, który jest tylko w imieniu Jezusa. Ale człowiek musi chcieć przyznać się do Boga i musi chcieć nienawidzić grzech. Bo człowiek, który kocha grzech, on nie będzie pokutował, bo on nie chce, bo on chce dalej żyć w grzechu i on nie kwalifikuje się do tego, by się narodzić na nowo i by żyć z Bogiem. Wiecie? To jest tylko dla tych, którzy mają pokutę, mają skruchę w sercu. Amen? I teraz ja bym chciał się modlić o was, o tych wszystkich, którzy się zmagacie z grzechem, o tych wszystkich, którzy się zmagacie w swoim życiu chrześcijańskim z różnymi jakimiś przeżyciami. Może mówicie tak, no ja nie wiem, jak ten Duch Święty działa i tak dalej. Wiesz co? Jeżeli na nowo się narodziłeś, to jest w tobie możliwość usłyszenia wiatru Ducha Świętego i odczuwania podmuchu Ducha Świętego. Jeżeli jesteś fizyczną osobą, to masz zmysł czucia. Możesz czuć wiatr na twarzy, jest ciepły. Wieje z przodu, wieje z tyłu. Tak? Możesz. Możesz słyszeć wiatr. A, stąd go słyszę, tam idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się na nowo. Ma zdolność uczestniczenia w doświadczeniu Ducha Świętego, że odczuwasz Jego obecność, może w swoim sercu, jako pokój, jako radość, jako miłość. Możesz czuć Jego namaszczenie, ogień. Ale możesz mieć również świadomość, świadectwo, co Bóg od ciebie oczekuje, w którym kierunku cię chce poprowadzić. Wiecie, Izraelici pod Starym Przymierzem, Duch Święty, On był z nimi na pustyni, w obłoku i w Szekinie. Ale On dzisiaj jest tak samo z nami. Może nie tak jak dla Izraelitów, ale my mamy lepszy wymiar niż oni. Ale jeżeli chcemy wchodzić w doświadczenie Ducha Świętego i poznawać Jego kierunek do naszego życia, to musimy przychodzić do światłości. I nie bójmy się, nie wstydźmy się nazywać nasze słabości, nasze grzechy po imieniu, bo Jego nie rozczarujemy. Bo On nas oczyści i umocni. Amen? I o to chodzi w Ewangelii. O to chodzi. O to chodzi, żebyśmy ciągle przychodzili do światłości, nie bali się światłości, a On będzie nas oczyszczał i będzie udzielał nam swego życia. I ja chcę się właśnie o was o to modlić, abyście byli otwarci na działanie Ducha Świętego, abyście byli też mądrzy w zwiastowaniu Ewangelii dla innych, abyście weszli w głębsze doświadczenie Ducha Świętego. I o to się z wami chcę modlić. I z tymi, którzy chcą, będziemy się tu modlić jako starsi i będziecie mówić, jakie macie problemy i będziemy się o to modlić, żeby po prostu, żeby się to skończyło w waszym życiu i żebyście umieli żyć jako narodzeni z Boga. Amen. Bo Bóg cię do tego uzdolnił. Amen. Ciebie, mnie, jeżeli jesteś zrodzony z Boga. Każdego z was. I nie mówcie, że nie możecie słyszeć Boga. Jeżeli się narodziłeś na nowo, to jest kłamstwo diabła, że nie możesz słyszeć Boga. Amen. Ale ja myślę, że mogą być tacy ludzie. Możecie mieć blok w swoim sercu, że nie słyszycie Boga. I też chcemy się modlić, żeby do Bóg zabrał z waszego życia. Amen. Tak? Dobrze. Dobrze. Marcin mi podpowiada, byśmy zrobili wieczerzę. Także zrobimy wieczerzę. Wierzę, że wieczerza też jest dobrym momentem, abyśmy oczyścili swoje serca przez wiarę, przez uniżenie, przez pokutę i przez wiarę. I wtedy będziemy się modlić o was, aby Bóg wam dał to, co wam już tak naprawdę zagwarantował. Amen. Żeby wam dać. Amen. Także Dawid, chodź.